każdy wtorek o 12.30 w Radiu Zielona Góra. Ciekawostki, najnowsze informacje, wywiady, komentarze, czyli magazyn żużlowy Radia Zielona Góra.
Jakub Leciński, witam fanów Czarnego Sportu. W dzisiejszym programie poruszymy trzy wątki. Porozmawiamy z seniorem falobazą Mateuszem Tonderem, który pod koniec sezonu wystąpił w kilku meczach drugoligowego kolejarza Opole, no i ostatecznie nie zdołał awansować z nim na wyższy szczebel. Ta sztuka udała się za to niemieckiej drużynie Landshut Devils, którą prowadził polski menadżer Sławomir Krejom, i z nim porozmawiamy m.in. o rywalizacji z falobazem już w pierwszej lidze. Pod koniec programu mówimy plany nowego promotora Grand Prix na sezonę 2022. Na początek zapowiadana rozmowa z Mateuszem Tonderem, którego pytaliśmy także m.in. o to, czy zostanie na kolejny sezon w zielonogórskiej drużynie.
Kolejarz Opole, gdzie startowałeś pod koniec sezonu, nie zdołał awansować do pierwszej ligi. Duże rozczarowanie generalnie, czy jakoś ze spokojem to zostało przyjęte?
No to znaczy, na pewno wszyscy w Opolu myśleli, że awansujemy, tak na to liczyli, ale niestety kilka błędów całej drużyny, no i ten awans nam uciekł, ale myślę, że i tak ogrom pracy włożyła to cała drużyna z Opola, żeby być w tym finale, i na pewno to też przyciągnęło u nich kibiców, bo naprawdę było dosyć dużo kibiców i no liczyli na ten awans, ale niestety się nie udało, także myślę, że powalczą w przyszłym roku.
Ty dołączyłeś do zespołu na 4 ostatnie mecze, na półfinały, play-off i na finały. W sumie 4 spotkania tam odjechałeś. Jak generalnie te występy swoje ocenisz w barwach kolejarza?
Myślę właśnie, że to nie były jakieś najlepsze moje występy. Też nie ma patrzeć na to, że to druga liga, bo tak wszyscy patrzą, że to druga liga, że tam powinienem robić komplety i tak dalej. No, nie zawsze wychodzi i każdy wyścig jest inny, tak naprawdę też trzeba się ścigać na 100%, tak jak w Ekstralidze, i no nie poszło mi jakoś fantastycznie, ale myślę, że też w jakimś stopniu się przyczyniłem do wejścia do finału.
Generalnie na co liczyłeś tak szczerze? Jakiś minimum cel sobie stawiałeś, punktowy może i tak dalej, czy po prostu jak wyjdzie, tak wyjdzie?
To znaczy, też nie stawiam sobie jakichś celów, ile punktów zrobię, bo każdy dzień jest inny i nie ma co na siebie nakładać takiej presji, tylko po prostu trzeba jechać zawsze na 101%, dawać siebie wszystko, i nawet nie zawsze te trójki tak bardzo motywują, jak na przykład walka na torze, nieodpuszczanie i gonienie do samej mety.
Najbardziej żałujesz tego pierwszego meczu finałowego w Landshut? Tam dobrze zacząłeś od trójki, potem były 2-0. To taki duży niedosyt w tobie pozostawia?
No jeszcze nigdy nie miałem okazji na tym torze jeździć. Tor długi, bardzo długi. Też trzeba było wprowadzać korekty, żeby z tego startu wychodzić, bo po trasie za dużo ścigania nie było i udało mi się coś znaleźć na pierwszy bieg, bo pojechałem próbę toru i wygrałem ten bieg, a później już kiepsko było ze startu, a na trasie już no, nie mogłem dogonić nikogo.
Jaka jest ta druga liga tak twoim okiem człowieka, seniora, który zaczynał i przejechał cały sezon w Ekstralidze, potem schodzisz do drugiej ligi? No i właśnie, jaka jest ta druga liga, jaka jest różnica tak z twojej perspektywy?
No na pewno nie ma tutaj takiej otoczki jak w Ekstralidze. Troszkę jest to tak wycofane, w sensie nie ma tyle kibiców na pewno, jest inna atmosfera w parkingu maszyn, ale na to, że tak jak mówię, trzeba dawać 110%, żeby te punkty robić, także no wiadomo, są łatwiejsze biegi, ale są też takie, gdzie naprawdę są mocni przeciwnicy i trzeba ten gaz trzymać.
To była dobra decyzja tak z perspektywy czasu, żeby jeszcze w tym Opolu się pościgać pod koniec sezonu?
No na pewno, zawsze jakaś to jazda jest. Lepiej jeździć niż siedzieć w domu przed telewizorem, i tutaj na pewno jeszcze, nie wiem, może jakiś trening w tym roku zrobię, żeby sobie pojeździć tak dla przyjemności, można powiedzieć, i cieszyć się tą jazdą. Jeszcze pogoda dopisuje, także na pewno dziś w tym roku jeszcze wyjadę.
A tam w kolejarzu jeździłeś na tych silnikach co w falubazie, czy może miałeś coś innego, coś sprawdzałeś, coś nowego może?
Tak, no nie, miałem nowe silniki od pana Jarka Krawczyka. Ostatnio byłem u niego, trochę pozmienialiśmy w tym silniku i powiem szczerze, to fajną współpracę zaczynam nawiązywać z nimi. Jestem zadowolony z tych silników, tylko jeszcze trzeba pojeździć i poszukać w tych silnikach to, co będzie najlepsze.
Jak podsumowując cały ten sezon ze swojego teamu, generalnie jesteś zadowolony? On spełnił twoje oczekiwania?
Indywidualnie z mojego teamu? Tak, myślę, że jestem zadowolony w pełni, w 100%. W tym roku miałem za mechanika Adasia Kulczyńskiego, byłego zawodnika, i naprawdę jestem zadowolony z tej współpracy. Świetnie się dogadywaliśmy, nie było jakichś zgrzytów i kłótni, tylko każdy wiedział, co ma robić, i wszystko fajnie to wychodziło w sezonie.
Powiedz, jak rozmowy z Falubazem przebiegają, czy już się spotykaliście, czy jakieś tury rozmów były, czy jesteście bliżej, dalej, jak to wygląda na tą chwilę?
Na ten moment nic nie wiem, jakieś wstępne rozmowy były już jakiś czas temu, ale na razie jest cisza i zobaczymy. Czekamy na razie, ale jeszcze nic nie mogę powiedzieć, bo naprawdę nic nie wiem.
Są jakieś inne kuszące oferty, jakiś ból głowy trochę jest, że może gdzieś indziej, czy jednak raczej skłaniasz się, żeby jednak tutaj zostać?
Znaczy oferty mam, ale po prostu patrzę na siebie i chciałbym się rozwijać dalej i po prostu jeździć w tych meczach, a nie zostać zmieniany cały czas za kogoś i po prostu szukam gdzieś dla siebie takiego miejsca, gdzie mógłbym się systematycznie rozwijać i jeździć w meczach.
A z trenerem Piotrem, że to rozmawiałeś właśnie na temat twojej roli, bo pamiętam, rozmawialiśmy jakiś czas temu na temat tej rywalizacji, się wypowiadałeś z Damianem Pawliczakiem w tym sezonie 2021. Czy z trenerem miałeś już jakąś taką konkretną rozmowę odnośnie kolejnego sezonu i właśnie twojej roli?
To znaczy nie. Na takie tematy jeszcze z trenerem nie rozmawiałem. U trenera to też raczej inaczej wygląda, bo trener buduje skład i po prostu patrzy jakby pod kątem formy zawodnika i ilu zawodników będzie miał, z tego wybierze po prostu najlepszego. Także tutaj każdy dba jakby o swój interes, żeby tą jazdę mieć i nie wiem, no naprawdę, jeszcze nie mogę się wypowiadać, bo na ten moment nic jeszcze nie wiem.
To powiedz chociaż mniej więcej, kiedy twoja przyszłość powinna się wyjaśnić?
Nie wiem, w przeciągu miesiąca myślę, że na pewno powinienem gdzieś się dogadać.
Tyle Mateusz Tonder, teraz rozmowa z menedżerem Beniaminka pierwszej ligi, czyli niemieckiej drużyny Landshut Devils, która pokonała Opolan w finale drugiej ligi i w kolejnym sezonie będzie rywalizować m.in. z Falubazem. Ten wątek także poruszyliśmy, jednak na początek Sławomir Kryjom ocenia cały sezon w wykonaniu ekipy z Bawarii.
Na pewno nie wiem, mieliśmy bardzo trudny początek i bardzo trudny terminarz, bo zaczęliśmy meczem wyjazdowym w Daugavpils, które przed sezonem było typowane jako jeden z faworytów rozgrywek. Później sromotna klęska z kolejarzem Opole u siebie i trzeci mecz również wyjazdowy w Rawiczu, także po tych trzech porażkach na pewno nasze miny nie były wesołe, aczkolwiek plus tego był taki, że zarówno i z Rawiczem i z Daugavpils pojechaliśmy na tyle dobrze, że mogliśmy realnie myśleć o punktach bonusowych i po tych dwóch pierwszych porażkach stwierdziliśmy, że musimy wzmocnić zespół, wybór padł na Dimitriego Berge, także on swoją jazdą udowodnił, że trafiliśmy po prostu lidera, bo skończył sezon z najwyższą średnią biegłopunktową w drugiej lidze i był niezwykle, niezwykle skutecznym zawodnikiem, także następnie ten sezon jak gdyby po przyjściu Berge, tak jakby się karta odwróciła, zaczęliśmy solidnie punktować, zbierać punkty bonusowe w meczach wyjazdowych i pozwoliło nam to zrealizować zakładany cel, czyli awans do play-offów, a wiadomo, że play-offy rządzą się swoimi prawami i tutaj mogło się wszystko wydarzyć, aczkolwiek półfinał z kolejarzem Rawicz myślę, że rozstrzygnięty jest w pierwszym meczu na to, że w Landshut wygrana z bardzo dużą przewagą, w Rawiczu również wygraliśmy, no i już starcie z bardzo mocnym kolejarzem Opole, który tak naprawdę przemeblował połowę składu, mógł korzystać z trzech zawodników ekstraligowych i na pewno te pojedynki nie były dla nas łatwe.
Cofnijmy się do początku sezonu. Z jakimi nadziejami tak naprawdę pan właśnie tą niemiecką drużynę obejmował?
Znaczy wiadomo, że ja po cichu gdzieś liczyłem na awans do fazy play-off, bo wiedziałem, że przede wszystkim będziemy mieli bardzo duży atut w postaci naszego toru i to może być naszym kluczem i wiadomo, że tory niemieckie różnią się od torów polskich, także tutaj upatrywałem naszą szansę, bo wiedziałem, że niemieccy zawodnicy są bardzo dobrze dopasowani do tej nawierzchni w Landshut, aczkolwiek początek też nie był łatwy, bo też musieliśmy troszeczkę popracować z nawierzchnią i z silnikami, o czym chociażby świadczy ta bolesna porażka z kolejarzem Opole, gdzie tak naprawdę był to nasz pierwszy mecz u siebie i dwa dni przygotowywaliśmy się do tego pojedynku, natomiast deszcz, który przyszedł w nocy, kompletnie na te warunki zmienił i byliśmy absolutnie, absolutnie bezradni, także wycelowaliśmy w play-offy i udało nam się ten cel zrealizować.
A jaki generalnie klimat, proszę powiedzieć, panuje w niemieckim żużlu? Czy to jest troszeczkę taka żużlowa egzotyka, czy wcale niekoniecznie?
Nie, myślę, że egzotyka to jest zbyt duże słowo. Przynajmniej w Bawarii żużl jest niezwykle popularny i tam jest wiele ośrodków żużlowych, takich chociażby jak Abensberg, jak Olching, jak Pfaffenhofen, także żużel nie jest anonimową dyscypliną, jest bardzo popularny i my to też odczuliśmy w tym roku, ponieważ na nasze mecze przyjeżdżali właśnie kibice również innych klubów niemieckich, którzy po prostu chcieli obejrzeć świetny żużel i też być może wynika to też z tego, że tak naprawdę w czasie COVID-u w Niemczech niewiele się dzieje i to też było jak gdyby takim determinantem do tego, żeby Landshut wystartowało w polskiej lidze, więc no my na pewno na brak kibiców nie możemy narzekać.
A czy Landshut jest gotowy na pierwszą ligę?
Znaczy Landshut na pewno jest sportowe pod kątem finansowym i organizacyjnym, natomiast tą część sportową musieliśmy dołożyć, wygrywając ten dwumecz z Kolejarzem Opole, także my już przed fazą play-off rozmawialiśmy w klubie, czy w tej pierwszej lidze pojedziemy i decyzja zarządu klubu była jak najbardziej na tak, także myślę, że będziemy mieli odpowiedni budżet i na pewno nie chcemy być w tej lidze chłopcem do bicia.
A pan będzie chciał zatrzymać trzon zespołu, czy może jakieś solidne wzmocnienia pan szykuje, czy coś może pan na tym etapie już powiedzieć?
Znaczy na pewno na tą chwilę najbardziej zależy nam na zatrzymaniu naszych liderów, czyli Martina Słonińskiego, Kaja Huckenbecka, Dimitriego Berze i Norika Blodorna, bo to był człowiek, który w ubiegłym roku o tej porze był bardzo anonimowy dla kibiców w Polsce, natomiast po swoją postawą w drugiej lidze w pierwszym sezonie myślę, że zapisał swoje nazwisko jakoś już w historii naszych rozgrywek ligowych, bo uzyskał bardzo dużą średnią jak na debiutancki sezon 1,712. Do tego fantastycznie pojechał jako rezerwowy, co prawda, ale dwukrotnie był w finale indywidualnych mistrzostw świata juniorów, zarówno w Strasbourgie, jak i w Pardubicach, także no, Niemcy dawno nie miały takiego talentu i bardzo się cieszymy, że mamy z nim uzgodnione warunki na kolejne 2 lata.
Znając już rywali w pierwszej lidze, pan osobiście jakoś specjalnie się nastawia na pojedynki z Falubazem, z Patkowiczem?
Nie, bez przesady. To będzie pojedynek dla nas taki sam jak każdy inny, aczkolwiek wiadomo, Falubaz jest drużyną, która można powiedzieć nie powinna znaleźć się w tej lidze. Taka jest uczciwa prawda i na pewno w Zielonej Górze zrobią wszystko, żeby bardzo szybko awansować z powrotem do Ekstraligi, więc spodziewam się, że ten skład będzie na tyle silny, że Falubas będzie niezwykle wymagającym rywalem.
No właśnie, bo w środowisku już padają nazwiska, mówi się, że Falubas ma gotowy skład na ten nowy sezon. Co pan sądzi o tych ruchach, wiadomo o tych, o których się mówi, no bo oficjalnie to jeszcze nie zostało ogłoszone, prawda?
No tak, no wiemy, że na pewno nie będzie w tej ekipie Patryka Dudka, natomiast jest cały czas świetny Piotr Protasiewicz. Z tego, co możemy dzisiaj powiedzieć, no Max Frick to też będzie niewątpliwie gwiazda tej ligi. Natomiast co do dalszych ruchów, no spekuluje się o Rohanie Tangejcie, Krzysztofie Burzkowskim, no to są na pewno zawodnicy, którzy będą zdobywać wiele punktów w tej lidze i na pewno Falubas będzie głównym faworytem do tego, żeby tą ligę wygrać.
A kto jeszcze pana zdaniem w tej pierwszej lidze może być mocny z pozostałych drużyn?
Wie pan co, to jest dzisiaj takie trochę wróżenie z usów, bo raz, że nie do końca znamy składy pozostałych ekip. W czwartek dopiero jest spotkanie w Polskim Związku Motorowym, gdzie tak naprawdę poznamy zasady, na jakich będziemy budować te zespoły i według jakiego regulaminu pojedziemy. I jakby pan popatrzył na tegoroczną ligę, na tegoroczną pierwszą ligę, to wskazać w marcu faworyta w tej lidze, to też dosłownie jak grać w totolotka, bo wiele ekip było niezwykle wyrównanych, wiele meczów było niezwykle wyrównanych. Do samego końca nie było wiadomo, kto awansuje do play-offu, natomiast ci, którzy odpadli z tych play-offów, to naprawdę bardzo niewiele im zabrakło, żeby w tych play-offach być. Także dzisiaj jest na pewno za wcześnie na to, żeby tutaj spekulować, ponieważ ani nie znamy zasad, ani nie znamy tak naprawdę kompletnych składów. Będziemy mogli na ten temat porozmawiać mniej więcej za miesiąc.
Tyle Sławomir Kryjon. Pod koniec programu mówimy plan na cykl Grand Prix 2022, który zaproponował jego nowy promotor Discovery. W sumie ma się odbyć 12 rund, w tym 4 w Polsce. Omawia i komentuje nasz ekspert Tomasz Lorek, dziennikarz Polsatu Sport.
Po raz pierwszy jest sytuacja tego rodzaju, że producent serii, jest jednocześnie ma platformę telewizyjną i platformę internetową. Więc na pewno Eurosport to będzie platforma, która daje żużlowi dużą szansę na wypłynięcie. Mają narzędzia i instrumenty, jak to ładnie Phil Morris powiedział, że żeby żużlowców uczynić mają gwiazdę. Tylko wszystko fajnie. Ja jestem przekonany, że telewizyjnie będzie to ładnie opakowane studio kosmiczne, takie XXI wiek. Boksy w parkingu jak z MotoGP. Wizualnie pięknie, plastycznie bardziej tak wygląda, modernistycznie, nowocześnie. Zawodnicy zacierają rączki, no bo to robi wrażenie w prezentacji komputerowej, plus pieniążki będą wyższe dla nich, no bo tyle lat było na poziomie bardzo niskim, wręcz uwłaczającym. Ale nie jest to duży skok, ale jakoś odczuwalny. Zawsze każdy się cieszy, podwyżkę dostaje pracę. To są plusy. Minusy, no Kuba, pamiętasz o jednej historii. Ja zawsze mówiłem, że zabiję i sami będziemy płakać. I myślę, że wszystkie te historie, że to się cykl będzie rozrastał, że oni chcą na stulecie żużla 2023 wrócić do Australii, gdzie tam, gdzie korzenie żużla są, do Westmeyton, gdziekolwiek, na inny tor, ale chcą za dwa lata wrócić na stulecie żużla do Australii, do kolebki tego sportu. Być może w listopadzie, chociaż nie sądzę, bo na razie Jack Holder nie może wlecieć jako obywatel Australii do kraju, więc na pewno na razie Australijczycy. Organizacja rundy Grand Prix w listopadzie 2022 jest bardzo odległa i myślę, że Toruń będzie zamykał cykl ponownie, no bo nie sądzę, że Australia, nie wiadomo jak będzie się rozwijała sytuacja z pandemią, myślę, że będzie jeszcze gorzej niż teraz, więc raczej wątpliwa jest ta runda. Więc zobaczmy, co się dzieje. Są cztery polskie miasta nam gospodarzami. Jest Gorzów Wielkopolski, jest Toruń, jest Wrocław, dochodzi, plus Warszawa, czyli tak naprawdę geografia Goliczan, które już było u rodziny Pawliców, u Zwonko i Jurycy i Darii Polis, więc nie ma nowych punktów na mapie, prawda? Więc te wszystkie słowa George'a Vegasa, że zrobimy żużel sportem światowym, no nie, bo żużel ma sufit. I może ja kocham ten sport i chciałbym, żeby pół planety jarało się żużlem, natomiast znam sufit, no. Pierwsza reguła, która zamyka żużlowi, odcina wiele gałęzi rozwoju. Jaka? Taka, że jak chłopak ma tatusia, który kocha motory, no to kresówkę kupi mu tata, jak kocha, jak syn lubi się ścigać. MotoGP i kresówkę też. W żużlu motocykl żużlowy nie można go używać poza torem, więc to już zamyka żużlowi gigantyczne źródło dochodu i też możliwość sprawdzenia się, prawda? Więc tutaj żużlo przegrywa na całej linii. Ja nie stwierdzę, bo myślę, że będzie bardzo ładnie opakowany produkt telewizyjny. Z drugiej strony dostępność będzie online i będzie pay-per-view, dodatkowy kanał, więc to wcale nie jest tak, że ten Eurosport nie pójdzie na otwartą antenę poza Polską, nie będzie żużla poza polską anteną, prawda? A w innych krajach będzie online albo kodowany, więc te wszystkie wielogodzinne studia będą na pewno super eksperci, wszystko cazy pankracy, wysoka kultura i wysoka jakość analityczna, świetne tam obrazkowo, graficznie, cuda, to się nie boję, że Eurosport tego zrobi produkt świetnej jakości. Natomiast, chociaż Steve Saint nie pracuje, będzie dla nich będzie pracował, który 20 lat robił dla BSI żużel jako realizator, ja mam niesamowite oko i talent artystyczny. Zresztą to widać w innowacjach technologicznych, że żużel dynamicznie, ładnie wygląda na ekranie. Natomiast myślę, że mimo wszystko zamknięcie tego w pay-per-view, czy online, może już jest przyszłością. Na dzień dzisiejszy, no nie sądzę, że w Malezji ludzie będą namiętnie sobie wrzucać Grand Prix żużla, bo rynek azjatycki ma być spenetrowany, na razie z tej Azji nici wychodzą. Miała być Ameryka 2022 i na razie Ameryka w ogóle nie jest uwzględniona w planach, więc ja myślę, że Discovery rozumie, że żużel to nie jest sport jak motocross czy MotoGP, gdzie tam nie ma ligowych rozgrywek, jest wiele rund. Oni chcą zrobić 15 turniejów. Super, że o młodych dbają, żeby to młodzi ścigali w tych turniejach, niektórych miastach, te niższe serie do lat 16-21, żeby pokazać, uczyć, przygotować młodych chłopaków do tego, ten narybek, jak być gwiazdą przyszłości. Natomiast myślę, że dalej Discovery ma problem i będzie drenować kasę miast jeszcze bardziej, bo wiem już, jaki Popow w Toruniu czy w Gorzowie, że każą sobie słoną płacić za prawa do licencji, czyli Discovery już powiela model działania BSI, który nie jest zły, to jest biznes, ale mówiliśmy, że BSI jest zły, bo drenuje. No nie drenuje, bo to jest normalny biznes. Zapłacili 20 parę paniek dolarów za filmowi za prawa, więc chcą to odzyskać. Tak? Biegacz kupuje składniki, żeby na chlebie zarobić na wybiegu, a nie żeby dołożyć. Nie? Także nie ma tych szumnych zapowiedzi, że nie wiadomo, i Discovery też nie nasypie z próżnego, bo Discovery też Amerykanin tu na tym czuwa, czy François Ribeiro, szef produkcji Francuz, na pewno ma kapitalne pomysły artystyczne, jak to pokazać z obrazku, natomiast będzie się za to pieniędzy i myślę, że to jest problem, przed którym staną wszystkie miasta organizujące Grand Prix, że będą, no, sowite opłaty, bo one już są wyższe niż to, co krzyczało BSI, więc te wszystkie zabawy mnie też mieszy, bo jak zawsze polski kibic mówi, że Anglik zły, No a teraz to będzie mówić, że Francuz zły, no Eurosport dokładnie będzie robił to samo od Discovery, więc też będą drenować budżety miejskie i nie wiem, czy miasto typu Toruń czy Gorzów ma, chce dwie bańki dać za rok Grand Prix i jak to się będzie bilansować, prawda? Czy to są takie zyski promocyjne dla miasta, że Eurosport pokaże to na 20 tysięcy, nie wiem, panelach w playerze, czy to nie jest wielki slam, który świetnie się w playerze sprzedaje, można sobie online dokupić dostęp do kortów Kubuś i jest fajnie, bo na wielkim slamie to hula, bo są cztery turnieje w roku, na które się czeka. Fajny jest pomysł, żeby Speedway World Cup wrócił raz na 3 lata, tak jak mundial piłkarski raz na 4, to więc musi być głód oczekiwania, to jest super. Natomiast no, mówienie o tym, że żużel w Polsce jest sportem numer 1, to powiedział George Wiega na prezentacji Discovery, jest kłamstwo, bo nie jest. My to kochamy, ale to nie jest jedynym błędem futbolu. No jak Kuba, czy nie? Prawda? No. W futbolu nikt nie przebije. Więc opowiadanie, że może, albo mówienie, że Motocross The Nations we Włoszech był wielkim sukcesem. Oczywiście, że był dla ludzi, fanów motoryzacji, motocykli. Natomiast we Włoszech jest piłeczka grubo przed motocyklami. Kto wie, we Włoszech jedynie MotoGP i Formuła 1 na Monzy, autodromie Monza, buduje rzesze fanów. Kogo interesuje w wielkich mediach włoskich Motocross The Nations? Wiesz o co chodzi? To tylko portale zajmujące się motocrossem o tym piszą w picie dużo. Natomiast globalny szary Włoch dalej nie wie, co to jest Motocross The Nations, nie? Więc mówienie o tym, że z żużlem zrobimy coś na kształt, no nie zrobimy, bo MotoGP będzie numerem 1 w motocyklach, motocross będzie numerem 2, więc żużel będzie co najwyżej trójką, jeżeli chce być, to być trójką. A ta trójka jest odległa od piłki nożnej, od koszykówki, od innej dyscypliny, więc trochę to jest takie mydlenie oczu, że będzie tacy pankracy. Kocham, chcę, żeby się udało, natomiast wątpię, bo zamknę to tak. Gdyby do Polski przyjechała kadra krykiecistów, to czy Kuba Lesiński by poszedł na występ? Może z ciekawości poszedłby raz, ale to nie będzie 30 tysięcy ludzi, by się bilansowało wpływy, prawda? Więc tak samo przyjazd elitarnych najlepszych żużlowców na świecie do Malezji, Singapuru, no sorry, ale nikt z Azjatów, gdzie nie ma korzeni, nie przyjdzie zobaczyć Lufindena z Mazlikiem w liczbie 20 paru tysięcy, bo to jest fajny sport. My wiemy, że to jest fajne, bo u nas to ma korzenie, wieloletnie tradycje. A tam, sorry, ale tego tak nie widzę. Po prostu. Mimo tego, że będzie to pięknie zrobione, to nie ma szans.
Rozmowa z Tomaszem Lorkiem zakończyła dzisiejszy magazyn. Kolejny za tydzień o stałej porze. Za uwagę dziękuję, Jakub Lesiński.
W każdy wtorek o 12.30 magazyn żużlowy Radia Zielona Góra.